Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o akcji Wisła z 1947 roku. Pretekstem do tego jest wydarzenie, którego rocznicę obchodziliśmy wczoraj, czyli śmierć generała Karola Świerczewskiego w zamachu pod Baligrodem. Moim rozmówcą jest profesor Igor Hałagida z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, ale także przede wszystkim Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to w takim razie chcę spytać, spektakularny pretekst, śmierć Świerczewskiego pod Baligrodem, spisek, tajemnicza polityczna prowokacja. Jak to oceniamy?
Genialny pretekst. Ta sytuacja zdarzyła się w doskonałym dla władz komunistycznych momencie, ponieważ sama akcja Wisła była przygotowywana, czy przesiedlenie, które później właśnie nazwano operacją Wisła, było przygotowywane najwcześniej gdzieś tam od 1946 roku. Sama obecność generała Świerczewskiego w Bieszczadach była związana być może właśnie z inspekcją, z tym ostatnim etapem, a ta sama śmierć była zupełnie przypadkowa. Otóż oddziały ukraińskiej powstańczej armii od kilku dni właściwie czatowały na żołnierzy WOP-u, którzy kilkanaście dni wcześniej wykryli i upowski szpital, bunkier, gdzie ginął cały personel i kilkunastu rannych partyzantów. I miała to być po prostu zemsta na tych żołnierzy. Przypadkowo w tą zasadzkę wjechał generał Świerczewski. I ten element został przez władzę wykorzystany jako właśnie usprawiedliwienie wysiedlenia tych około 140 tysięcy Ukraińców.
Oczywiście warto też popatrzeć na to z tej perspektywy szerszej politycznej polskiej. Przypomnijmy, że styczeń to są sfałszowane wybory, właściwie z konsekwencją, którą jest wyeliminowanie PSL-u z polskiego życia politycznego. No, konsekwencją tego dalszą będzie ucieczka Mikołajczyka, aresztowanie lub wypchnięcie z polityki reszty tego środowiska związanego z Mikołajczykiem. Luty to jest początek amnestii, która właściwie doprowadzi do sytuacji takiej, w której podziemie polityczne, to antykomunistyczne polskie, stanie się zupełnym marginesem, dlatego że po tym referendum, po tych wyborach i po amnestii, która da w efekcie ujawnienie blisko 80 tysięcy członków podziemia, w lesie pozostanie kilkuset do 2000 tych stawiających opór. UPA jest właściwie w tym momencie jedynym przeciwnikiem, którego ma rodząca się Polska Ludowa jako takiego przeciwnika zbrojnego.
Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę UPA dla komunistów w Polsce nigdy nie była takim głównym problemem, ani militarnym, ani politycznym. Nie była pod problemem militarnym, dlatego że w 1946 roku całe podziemie ukraińskie w Polsce liczyło nie więcej niż 2-2,5 tysiąca osób. Gdyby to był główny problem polityczny czy militarny, ówczesne władze bez problemu mogłyby sobie z nim poradzić, bez wysiedlania ludności, wysyłając to na przykład wojsko, czy organizując takie zaporowe jakby oddziały, które mogłyby obsadzić większe miejscowości. Tak nie zrobiono. Dlaczego? Dlatego, że Wojsko Polskie wówczas było potrzebne komunistom. Właśnie, po pierwsze, do zabezpieczenia, jak to ładnie określano, chociażby referendum, czy później wyborów, i rozprawienia się z niepodległościowym podziemiem polskim. W dokumentach ukraińskiego podziemia znaleźć można nawet takie informacje, pewnego rodzaju swego zdziwienie, że Wojsko Polskie nie przeprowadziło jakiejś większej akcji właśnie jesienią czy zimą 1946 roku. UPowcy się tego spodziewali. To nie nastąpiło. Dopiero właśnie, tak jak pan powiedział, po referendum sfałszowanym, po sfałszowanych wyborach, można powiedzieć, że pojawił się nowy zapotrzebowanie na nowego wroga.
No tak, ale wroga wdzięcznego, bo przypomnijmy, że co by nie powiedzieć, nastroje antyukraińskie w polskim społeczeństwie były w tym czasie bardzo silne i były do pewnego stopnia ze względu na wydarzenia II wojny światowej usprawiedliwione, zrozumiałe, a władze komunistyczne bardzo zręcznie potrafiły je w tym momencie wykorzystać i rzucić na szale.
Zgadza się, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że w przypadku akcji Wisła akurat nie wykorzystywano tutaj elementu Wołynia. Z zrozumiałych względów, prawda? Nie mówiono o tragedii Polaków za Bugiem. właściwie nawet w całym PRL-u też ten wątek się nie pojawiał. W PRL-u uknuto taki leitmotiv, prawda? Mówiono o ogniach w Bieszczadach, prawda? A nie mówiono w ogóle o całym kontekście konfliktu polsko-ukraińskiego. Ten element tragedii polskiej i walk z Ukraińcami właściwie pojawił się dopiero po akcji Wisła, tak naprawdę.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to oczywiście warto też porozmawiać o no właśnie tym południowo-wschodnim zakątku ówczesnej kształtującej się Polski, bo to też warto powiedzieć, że dopiero mamy tak naprawdę do czynienia z kształtowaniem się owych granic. Wydawało się, że ideą fix towarzysza Stalina jest stworzenie jednolitej narodowo Polski i wsadzenie w ogóle tych poszczególnych narodów do swoich własnych koszyczków takich. Dlaczego zdecydowano się na przekazanie tego obszaru Polsce i tak naprawdę co było tłem tego powstania tego ognia na południowym wschodnim kresach ówczesnej Polski?
To znaczy pamiętajmy, że wytyczenie nowej wschodniej granicy Polski tak naprawdę tylko chwilowo przerwało konflikt polsko-ukraiński, który jak wiadomo zaczął się gdzieś tam, ten najbardziej krwawy etap zaczął się gdzieś tam w 1942-1943 roku. Wytyczenie tej nowej granicy spowodowało, że w granicach nowego państwa polskiego pozostało około 600 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. Z tym, że ten konflikt polsko-ukraiński, o którym wspomniałem, tak właściwie został on w pewien sposób wyciszony gdzieś latem 1945 roku, kiedy polskie i ukraińskie podziemie zawarło szereg sojuszy, które tak naprawdę zakończyły tą całą falę zbrodni i wzajemnych napadów. Natomiast to, co pan powiedział, rzeczywiście polscy komuniści, wbrew oczywiście ideom, przyjęli koncepcję stworzenia państwa narodowego. Jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze w 1943 roku Alfred Lampe sformułował taką myśl, że przyszła Polska ma być krajem jednolitym narodowościowo. I wkrótce po powstaniu PKWN-u, kilka miesięcy, bo PKWN, jak wiadomo, powstał latem 1944 roku, natomiast we wrześniu 1944 roku PKWN właśnie podpisuje szereg porozumień z kolejnymi republikami, a więc ukraińską, litewską, białoruską, o wymianie ludności. Co oczywiście zakładano, że ta wymiana ma być dobrowolna. I ona rzeczywiście była. Przez kilka pierwszych tygodni, miesięcy, kiedy rzeczywiście część osób wyjeżdżało. Natomiast władzom bardzo zależało właśnie na pozbyciu się tej ludności po to, żeby zdążyć przede wszystkim przed konferencją w Jałcie.
Do tego wątku za chwilę wrócimy. Po krótkiej przerwie porozmawiamy właśnie o tych wydarzeniach, które poprzedziły akcję Wisła w 1947 roku.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dzisiaj o akcji Wisła z 1947-1948 roku. Rozmawiamy w ogóle o relacjach polsko-ukraińskich w tym okresie zaraz po, a właściwie jeszcze u schyłku II wojny światowej. Moim gościem jest profesor Igor Hałagida. To w takim razie, dlaczego dla komunistów tak dobrym tworzywem był ten konflikt? Znaczy, jeśli patrzymy na to, że kiedy jeszcze o tym, co działo się w Bieszczadach i okolicach, decydowało polskie podziemie i ukraińskie podziemie, to okazało się, że wbrew temu, co działo się wcześniej, można było zawrzeć rozejm. Gdy tymczasem, co skłoniło władzę do rozegrania tej karty? Czy pewna... No dobry moment, mówiąc najkrócej, że Ukraińcy są wrogiem, którego można potraktować jako element jednoczący dla tego polskiego, nowego budowanego społeczeństwa?
Bez wątpienia tak. Na pewno był to jakiś element jednoczący, czyli wskazanie nowego wroga, obcego wroga. To jest jedna rzecz. Myślę, że to jest kwestia jeszcze niezbadana oczywiście, bo nie znamy wielu dokumentów z archiwów sowieckich, ale na przykład pojawia się też ciągle ten argument gdzieś tam, że być może w Warszawie zastanawiano się, czy w przyszłości Stalin nie będzie chciał pójść dalej, używając takiego argumentu, że na terenach przygranicznych mieszka ludność ukraińska, więc ten wątek gdzieś tam się też pojawia, tym bardziej, że były, zdaje się, takie plany przyłączenia na przykład lub części Lubelszczyzny już przy wytyczaniu granicy właśnie bezpośrednio do Ukrainy sowieckiej. Co nie zmienia jednak tak naprawdę tego, że w ówczesnych realiach, i to wyraźnie widać już w 1945 roku, Ukraińcy w swojej masie, zamieszkujący właśnie gdzieś tam tereny od Bieszczad aż po południowe Podlasie, w traktowali tak naprawdę tą nową, tworzącą się Polskę w stosunkowo dosyć przychylny sposób. Były regiony, gdzie dosyć silne były wpływy komunistyczne, czyli na przykład właśnie Podlasie, Lubelszczyzna czy Łemkowszczyzna, a pozostali, nawet jeżeli podchodzili do tej kwestii ambiwalentnie, to mimo wszystko uważali, że to jest ich mała ojczyzna i nie chcą wyjeżdżać, tylko chcą sobie układać życie w tych nowych realiach, jakie by one nie były. Takim decydującym, myślę, punktem czy momentem, który zadecydował właśnie w ogóle o polityce narodowościowej komunistów na dalsze lata, to jest lato 45 roku. Bo wtedy właśnie ci, którzy chcieli wyjechać, już wyjechali dobrowolnie i wówczas zorganizowano w Warszawie taką konferencję, na którą przywieziono właśnie komunistycznych czy lewicowych działaczy ukraińskich. Ich do ostatniego momentu tych delegatów izolowano od siebie po to, żeby oni wyrazili swoje własne stanowisko wobec tej sytuacji, która się rozgrywa. I ku zaskoczeniu organizatorów niemalże wszyscy stwierdzili, że tak jak powiedziałem, że w tych nowych realiach nie chcą nie wyjeżdżać, chcą ułożyć sobie życie tam, gdzie się oni urodzili, gdzie się urodzili ich dziadkowie, rodzice i tak dalej. I władze wtedy stanęły przed dylematem. Co zrobić? Czy zgodzić się na funkcjonowanie licznej tej mniejszości jeszcze ukraińskiej w Polsce, czy tak naprawdę rozpocząć już niedobrowolne, ale przymusowe przesiedlenie na Ukrainę sowiecką. Jak wiadomo, zdecydowano się na to drugie. Jesienią 1945 roku skierowano na tereny południowo-wschodnie dywizje Wojska Polskiego, które rozpoczęły de facto przymusową deportację ludności ukraińskiej, w wyniku której do jesieni 1946 roku wyjechała zdecydowana większość Ukraińców. Komuniści szacowali, że w granicach państwa polskiego pozostało wówczas około 20 tysięcy osób i później się okazało oczywiście, że to jest liczba zdecydowanie zaniżona. No i wówczas właśnie jesienią 1946 roku, kiedy Sowieci właściwie odmówili przedłużenia tej akcji wysiedleńczej, odmówili przyjmowania tych Ukraińców z Polski, pojawiła się koncepcja przesiedlenia tych resztek Ukraińców na ziemie zachodnie i północne, a więc akcji Wisła.
To ja w takim razie chcę spytać o dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze o ukraińskość tej ludności. Jak pan sam mówi, komuniści mieli problem z oszacowaniem. Czy to wynikało też z tego, że tak naprawdę nie bardzo było wiadomo, jaka część tej ludności, mówiąc najkrócej, ma pełną świadomość narodową ukraińską? No przypomnijmy, że próby budowania ukraińskości To jest wiele różnego rodzaju projektów, które się działy w XX wieku. Mamy różną tradycję wynikającą z tego, że kiedyś inaczej przebiegały owe granice zaborcze. Różnica jest pomiędzy tymi, którzy byli dawnymi obywatelami Imperium Habsburskiego, a zupełnie inna tych, którzy byli na przykład mieszkańcami carskiej Rosji, prawda? Mamy zupełnie też inne doświadczenia z międzywojnia, prawda? Gdzie część tej ludności opowiedziała się zdecydowanie już po jakby ukraińskiej stronie różnego rodzaju konfliktów, a część zachowywała się w taki sposób, jakby zadowalała ich rola, jak to bym powiedział, miejscowej ludności.
Tutejszych, to jest
tutejszych.
Takie określenie, które funkcjonowało już w okresie międzywojennym. Rzeczywiście, ludność ukraińska nie była szeroko rozumiana, nie była jednolita w swojej masie, tak jak pan powiedział. Po pierwsze, były regiony, gdzie część ludności rzeczywiście nie przywiązywała jakiegoś takiego znaczenia, czy miała niesprecyzowaną przynależność narodowościową. Czyli na przykład tutaj teren, niektóre regiony południowego Podlasia. Część ludności uważała się niekiedy za odrębną grupę etniczną, jeżeli nawet nie naród. Na przykład tutaj w przypadku Łemkowszczyzny mamy. To jest taki klasyczny przypadek. Poza tym oprócz takich kwestii narodowościowych istotne były różnice wyznaniowe. Jeżeli spojrzymy na południową część, to tam większość tej ludności to byli grekokatolicy. Natomiast Lubelszczyzna i Podlasie to byli prawosławni. Nie wszędzie też ukraińskie podziemie, wbrew temu, co sądziła ówczesne władze, cieszyły się takim bezwarunkowym poparciem.
No też i patrząc na to z punktu widzenia historycznego, trzeba pamiętać, że obszar Bieszczad nie był obszarem wielkiej aktywności UPA w okresie II wojny światowej. Wręcz przeciwnie, część z tych oddziałów tam tak naprawdę przywędrowała w momencie przemieszczania się frontu.
Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę teren dzisiejszej południowo-wschodniej Polski, bo tutaj Bieszczady traktujmy to jako to taki trochę symbol, bo to właściwie mówimy o takim regionie gdzieś tam od Włodawy na południe, prawda, czyli od południowego Podlasia, Lubelszczyzny, Przemyskie, Beskid Niski, aż po właściwie Bieszczady, czy Beskid później Sądecki. Pamiętajmy, że te regiony dla ukraińskiego podziemia tak naprawdę nigdy nie były terenem priorytetowym. Gdy mówiono o niepodległej Ukrainie, to mówiono oczywiście o tej Ukrainie z Kijowem nad Dnieprem. Natomiast te regiony były traktowane jako swego rodzaju takie okno na świat. Czyli traktowano tutaj, mówiono tutaj, że między te regiony, tymi regionami prowadziły szlaki kurierskie, na przykład na zachód, gdzie kierownictwo podziemia na Ukrainie utrzymywało kontakt ze swoim centrum, prawda, na przykład na emigracji.
Przypomnijmy, że do 1948 roku Czechosłowacja ma taki, bym powiedział, jak na blok wschodni, bardzo nieokreślony status, jest wciąż jeszcze dość demokratycznym krajem.
Tak, poza tym nie było jeszcze tej, mimo określenia, oczywiście funkcjonowało określenie tam żelaznej kurtyny, prawda, ale tak naprawdę nawet stosunkowo łatwo można było przekroczyć przez zieloną granicę, dojść na przykład do Austrii czy zachodnich Niemiec. Dlatego też, tak jak powiedziałem, nie traktowano tych terenów priorytetowo. Sytuacja właśnie paradoksalnie zmienia się wraz z przesiedleniami. Ponieważ kiedy zaczynają się te przymusowe wysiedlenia, nagle się okazuje, że to właśnie UPA dla miejscowej ludności jest właściwie jedyną siłą, która może spróbować obronić ich przed wyrzuceniem ich z domu.
To jest także moment, kiedy, jak rozumiem, UPA zaczyna mobilizować miejscową ludność w swoje szeregi, bo to też trzeba pamiętać, że część tych oddziałów pierw składała się z Ukraińców, którzy pojawili się tam jako ci obcy.
To znaczy tak, jeżeli mówimy tutaj o kadrze dowódczej, prawda, czy tego wyższego, czy średniego nawet szczebla, natomiast ma pan rację, dopiero właściwie, kiedy zaczynają się wysiedlenia, zaczyna się właśnie mobilizacja, częściowo dobrowolna, częściowo jednak przymusowa, właśnie do UPA. No, gdy zaczęliśmy od Świeczewskiego, Stefan Stebelski-Chlin, czyli dowódca sotni, oddziału, który dokonał tej zasadzki, to właśnie jego sotnia była taką sotnią łemkowską. On właśnie twierdził, że on właśnie zmobilizował miejscowych Łemków, zachodniej Łemkowszczyzny właśnie do tego oddziału, a oni poszli do lasu, chcąc właściwie, tak jak powiedziałem, bronić swoich rodzin przed wysiedleniem do Związku Sowieckiego.
To w takim razie chcę spytać, co się dzieje w tym czasie w Związku Sowieckim, bo to jest też ciekawe. Pamiętajmy, że tam zupełnie inaczej wygląda ten konflikt, na przykład pomiędzy UPA a władzą sowiecką.
To znaczy,
ma inną dynamikę, mówiąc najkrócej.
Tak, wtedy w Związku Sowieckim oczywiście podziemie funkcjonuje jeszcze, aczkolwiek zmienia taktykę. Już nie operuje takimi dużymi oddziałami, jak to było czy to w czasie okupacji niemieckiej, czy tuż po przejściu frontu. Przechodzi do głębszej konspiracji, operuje mniejszymi bojówkami, jakby nastawia się na takie trochę długie trwanie, czekając na, jak zresztą w podziemie polskie, na wybuch kolejnej wojny światowej. I tutaj też jest ciekawa para, można taką paralelę przeprowadzić, że na Ukrainie sowieckiej to podziemie było o wiele liczniejsze, o wiele silniejsze. I co ciekawe, Sowieci mimo zastosowania brutalnych represji, czyli wywożenia całych rodzin na Syberię, czy brutalnego postępowania, aresztów, egzekucji publicznych, nigdy dla rozprawienia się z podziemiem na Ukrainie Sowieckiej nie zastosowali takiej metody, jaką zastosowano w Polsce, czyli całościowego wysiedlenia ludności.
No tak, no ale z drugiej strony z punktu widzenia sowieckiego, jak rozumiem, obecność tam ukraińskiej ludności była ważnym elementem ich tożsamości, bo tworzyli tą Ukrainę sowiecką, no to więc to też dość skomplikowany proces. Trudniej było użyć tego argumentu, którego użyto w Polsce, że mamy do czynienia z rozprawą z obcymi. To jest moim zdaniem bardzo ważne dla tego momentu, w którym o tym mówimy. Myślę, że do tego wątku za chwilę wrócimy, kiedy zresztą też opiszemy, jak wyglądała dynamika zdarzeń po marcu, a właściwie od początku kwietnia 1947 roku.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Rozmawiamy dziś o akcji Wisła. Moim gościem jest profesor Igor Hałagida. No to w takim razie chcę spytać o ten moment decydujący, czyli o marzec, kwiecień 1947 roku. Rozpoczyna się akcja, której tłem jest wysiedlenie ludności ukraińskiej z tej części Polski do tym razem już nie Związku Radzieckiego, tylko rozproszenie jej po terytorium tej nowej Polski. No ale też rozpoczyna się, jak rozumiem, próba ostatecznego rozprawienia się z UPA.
Tak, to 28 marca zginie, jak już powiedzieliśmy, generał Sieczewski. I już na zajutrz 29 marca zbiera się biuro polityczne, gdzie między innymi Gomułka, Berman, Bierut, Mińc podejmują uchwałę o rozpoczęciu akcji przeciwko Ukraińcom czy ukraińskiemu podziemiu. Tempo jest błyskawiczne. Proszę zwrócić uwagę, że tak olbrzymia operacja została właściwie przeprowadzona miesiąc po podjęciu decyzji. Bo przesiedlenie rozpoczyna się 28 kwietnia 1947 roku. Co wskazuje więc, że pewne założenia czy pewne już plany musiały być gotowe znacznie wcześniej. Jeżeli dobrze pamiętam, 16 kwietnia odbywa się kolejna narada, gdzie między innymi też właśnie jest mowa o zatwierdzeniu tych planów przygotowanych. Pada tam zresztą takie stwierdzenie dosyć symptomatyczne, że należy przystąpić do rozwiązania kwestii ukraińskiej w Polsce, czy do problemu ukraińskiego w Polsce.
Organizowana akcja jest siłami z jednej strony organów bezpieczeństwa, ale też jest duże zaangażowanie wojska. I tutaj jest pewien paradoks, ale też moim zdaniem doskonale wpisujący się w ten moment historyczny, że dość ważne role w tym projekcie odgrywają ci wyżsi oficerowie, którzy mają niekomunistyczną przeszłość. Często byli jeńcy wojskowi, czy też w ogóle oficerowie, którzy nawet z Londynu przybyli do Polski. Na czele tej operacji wojskowej staje tak naprawdę generał Stefan Mosor. Za jego plecami jest Grzegorz Korczyński, Juliusz Hibner, czyli ludzie jakby z tego aparatu sowieckiego, ale równocześnie mamy na pierwszym planie tych generałów kojarzonych z przedwojenną Polską. Czy to pana zdaniem przypadek, czy też właśnie też ten element próby odwołania się do długotrwałego sporu polsko-ukraińskiego, tego, że i przed wojną z Ukraińcami mieliśmy kłopot i że tak naprawdę niewiele się to różni od tego, co działo się przed wojną, kiedy na przykład Polska zmagała się, nie wiem, z ukraińskim terrorem i musiała na niego odpowiadać.
No trudno powiedzieć. No, być może tutaj zdecydował po prostu też taki aspekt, że po prostu generał Mosor był doświadczonym oficerem sztabowym. I doskonale się nadawał do przeprowadzenia takiej operacji, aczkolwiek znając ówczesne realia, mimo wszystko tego pewnego elementu propagandowego na pewno nie należy wykluczać.
Gdy mówimy o tej operacji, to wątek oporu zbrojnego był brany pod uwagę w trakcie tego planowania, mówiąc najkrócej, czyli zakładano, że UPA się zaktywizuje i będzie broniła ludności przed przesiedleniami?
To znaczy, że na pewno zakładano, ale to, bo pamiętajmy, że akcja Wisła to nie tylko samo wysiedlenie, ale też zakładała akcja Wisła, no właśnie rozprawienie się z tymi resztkami podziemia ukraińskiego. Więc to jest taki aspekt, który dosyć często jest gdzieś tam zapominany czy pomijany. Więc obydwa, można powiedzieć, że akcja Wisła miała dwa jakby aspekty. Z jednej strony to właśnie wysiedlenie ludności, z drugiej strony walka z podziemiem.
Choć tutaj warto powiedzieć, że oddziały Wojska Polskiego miały przeszło 10-krotną przewagę liczebną. Było to przeszło 20 tysięcy żołnierzy i milicjantów, a równocześnie oddziały UPA liczyły wtedy pewnie znacznie mniej niż 2000 ludzi.
No około 2000, wliczając to na pewno też członków tak zwanej siatki cywilnej. Do tego jeszcze myślę, że należy dodać współpracę z Sowietami i z Czechosłowacją, prawda? Które zostały poproszone o pomoc i zablokowały ze swojej strony granice po to, żeby te oddziały nie mogły się przedostać na drugą stronę.
I jak została ta akcja przyjęta? Mówiąc najkrócej, czy całość tej ludności protestowała przeciwko i była niechętna wysiedleniu? Czy byli też tacy, którzy mówili, no miejmy to już za sobą, ucieknijmy z tego piekła?
No na pewno zdarzały się takie osoby, które przyjmowały to z pewną apatią, prawda, czy jakoś pewien swego rodzaju dopust Boży.
No bo przypomnijmy na przykład stosunek Polaków do masowych przesiedleń z Zabuga, gdzie ten stosunek był raczej właśnie apatyczny i często nawet patrzono na to, mówiąc najkrócej, ucieknijmy na przykład od Sowietów.
To znaczy tutaj jeszcze w przypadku Ukraińców jest jeszcze taki jeden wątek. Bardzo często jednak wyobrażano sobie, czy spodziewano się, bo powiedzmy o tym, jak wyglądało przesiedlenie. Wchodziło wojsko do wsi i teoretycznie powinno dać od 5 do 6 godzin na spakowanie majątku życia. W rzeczywistości dawano od 2 do 3, albo jeszcze nawet krócej. Pakowano ludzi, wywożono ludzi do takich punktów jakby obozów etapowych. Później to pakowano do wagonów i dopiero bardzo często wówczas oni się tak naprawdę...
Dowiadywali, że jadą na północ i zachód, a nie na wschód.
Dokładnie, dokładnie. Więc o tym chciałem powiedzieć. Więc tutaj ten element niepewności i strachu się pojawia. Poza tym no, jednak w swojej masie ludzie, czy wywożeni, no, reagowali nawet nie apatycznie, tylko po prostu z żalem, z płaczem. Bardzo często zdają sobie sprawę, że tak naprawdę są wyganiani ze swojej ojcowizny, swojej małej ojczyzny.
No, przede wszystkim też był to też taki element braku pewności co do tego, co ich czeka tam po drugiej stronie, mówiąc najkrócej. Czy otrzymają jakąkolwiek rekompensatę. Tutaj nie było takiego projektu, tak jak z ziemiami wschodnimi, gdzie przesiedlanie na Polaków z Zabuga na zachód odbywało się przy pełnym opowieściach o tym, jak wiele ci ludzie zyskają tam na zachodzie. Nowe gospodarstwa, nową ziemię i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego wątku, jak rozumiem, właściwie niewiele było.
No nie było, bo już nie mogło być. Pamiętajmy o tym, że to jest rok 47, więc od 2 lat trwa proces osiedleńczy na ziemiach zachodnich i północnych, a więc początkowo taki spontaniczny, a później przecież zorganizowany. Zresztą to później się odbiło na sytuacji materialnej tej ludności, kiedy oni zostali osiedleni i nagle się okazało, że nie ma dla nich miejsc, dla nich wolnych gospodarstw.
Do tego, co ich spotkało właśnie na ziemiach północnych i zachodnich, to my za chwilę jeszcze wrócimy, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to się odbywa. Czy opór ze strony ludności i ze strony UPA był duży czy mały? Jakbyśmy go dzisiaj ocenili?
Znaczy, jeżeli chodzi ze strony ludności, no nie mógł być wielki. Po prostu, tak jak pan powiedział, przewaga była olbrzymia, zaskoczenie bardzo często odgrywało rolę, więc po prostu ludzie nie mieli wyjścia. W przypadku podziemia też właściwie... Trudno mówić o jakimś większym oporze. Skierowano przecież na ten teren, jak pan powiedział, przewaga wojska była no, jak 1 do 20. Właściwie, zresztą podziemie ukraińskie miało też, podjęło wówczas decyzję właśnie, że część oddziałów miała się przedostać na terytorium Ukrainy Sowieckiej, a część została rozpuszczona, a część miała przedostać się na zachód, żeby zamanifestować przed wolnym światem walkę Ukraińców o wolność. Ten ostatni aspekt się powiódł tylko w jednym przypadku. Właściwie jeden z dowódców doprowadził kilkudziesięciu żołnierzy na zachód. Później już docierali pojedynczy, bo to pamiętajmy, że to droga była dosyć trudna właśnie przez Czechosłowację, później do zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Część pozostałych oddziałów została albo rozproszona, albo rozbita. Niektóre przedostały się na teren Ukrainy Sowieckiej, gdzie kontynuowały walkę. Właściwie w przeciągu dosłownie kilku tych miesięcy podziemie ukraińskie zostało w Polsce zlikwidowane.
Co się dzieje z wziętymi przez wojsko do niewoli partyzantami UPA? Czy to jest taki element, który mało znamy, mówiąc najkrócej. Czy oni byli skazywani na długoterminowe wyroki przez polskie sądy?
Pamiętajmy o tym, że ówczesny kodeks karny został jeszcze kilka lat wcześniej znowelizowany, wojskowy kodeks karny, i wprowadzono tam dwa paragrafy, 85 i 86. 86, cytuję tam mniej więcej z pamięci. Mówi o tym, że jeżeli ktoś dąży do obalenia władzy ludowej, powinien być skazany na karę więzienia nie mniejszą niż 5 lat lub karę śmierci. Natomiast paragraf 85 mówi, że kto dąży do oderwania części państwa polskiego, właśnie identyczna kara go powinna spotkać. I tak było w przypadku Ukraińców, wobec których właśnie ten paragraf 85 był najczęściej stosowany. Jeszcze pamiętajmy o tym, że przy Grupie Operacyjnej Wisła powołano specjalny sąd Grupy Operacyjnej Wisła, który właśnie rozpatrywał sprawy złapanych Ukraińców, upowców, ale też Ukraińców cywilów, którzy byli posądzeni o współpracę z ukraińskim podziemiem. Z reguły jednak ferowano wyroki od 9 do 15 lat więzienia, albo bardzo często karę śmierci.
Czy wykonywano te kary
Oczywiście,
śmierci?
Że tak. Oczywiście, że tak. Na przykład w 1948 bodajże 8 odbył się w Warszawie duży proces pokazowy. Miał się początkowo odbyć w Rzeszowie, ale ostatecznie odbył się z niewiadomych przyczyn w Warszawie, gdzie spośród, chyba jeżeli dobrze pamiętam, 21 osób, połowa została skazana na karę śmierci. To byli członkowie tej sotni, która właśnie dokonała zamachu na generała Sieczewskiego. Czyli miał być taki jakby element troszeczkę zemsty gdzieś w tym. Tak naprawdę ilu Ukraińców zostało skazanych na karę śmierci, do dzisiaj nie wiadomo. Z dotychczasowych wyliczeń mówi się, że to było co najmniej kilkaset osób.
Wróćmy w takim razie do tego, co spotyka ludność cywilną. punkty etapowe, potem te wagony. Okazuje się, że jadą na północ i jadą na zachód.
No jeszcze nie do końca, bo najpierw jeszcze przyjeżdżają przez Oświęcim, prawda? Czyli pamiętajmy o tym, że... Dlaczego Oświęcim? Dlatego, że niedaleko jest centralny obóz w Jaworznie, czyli dawna filia KL Auschwitz, która dosłownie kilka miesięcy po wyzwoleniu staje się jednym z więzień komunistycznych. I tam właśnie w 1947 roku utworzono tak zwany podobóz ukraiński, przez który przewinęło się ponad 5 tysięcy Ukraińców. Czyli transporty zatrzymują się na stacji i pojedyncze osoby, co do których są jakieś informacje czy podejrzenia o współpracę z UPA, ewentualnie trafiają są skierowane do obozu. Taka jest teoria. W praktyce do obozu w Jaworznie trafia ukraińska inteligencja, księża, nauczyciele, ale też na przykład kobiety i dzieci. Ten obóz istnieje do roku 49. Ostatni więźniowie są podobóz właściwie, bo ostatni więźniowie to są właśnie duchowni. Oni są zwolnieni w styczniu 49 roku, ale od momentu tego nie dożyło 161 osób, które w wyniku tortur, głodu czy wyniszczających prac po prostu zmarły. Natomiast ci, którzy już uniknęli tego losu, pamiętajmy o tym, że to nie transporty z jednej wsi są kierowane do różnych regionów Polski. Ponieważ są takie zalecenia, że ludność ukraińska ma być maksymalnie rozproszona.
Czyli mówiąc najkrócej, osoby, które zostały wzięte w tym samym dniu i przewiezione do tych podobozów, potem specjalnie mieszane tak, żeby różnymi transportami zostały rozwiezione po Polsce.
Tak. Zalecenia były mniej więcej takie, początkowe, że rodziny, co do których istnieje jakieś podejrzenie, mogą być osiedlane tylko po jednej z danej miejscowości. Natomiast pozostałe w takim rozproszeniu, w takim nasyceniu, żeby w danej miejscowości nie stanowiły więcej niż 5 czy 10% ogółu ludności. Dlatego też rodziny z danej miejscowości, z jednej wsi były kierowane, część na przykład na Mazury, część na Pomorze Szczecińskie, czy część na Dolny Śląsk. Jeżeli dobrze pamiętam, jest takie wieś Florynka na Łemkowszczyźnie, to mieszkańców tej wsi w sumie osiedlono w ponad 61 miejscowościach.
Mówiliśmy o księżach, mówiliśmy, jak rozumiem, też o popach, bo rozumiem, że część z tej ludności
znaczy
była prawosławna.
Nie, to w przypadku księży prawosławnych też używamy słowa ksiądz, bo pop to jest takie... To jest termin dosyć przestarzały, natomiast po rewolucji bolszewickiej on ma negatywne konotacje.
Aha, dobrze. To w takim razie, czy duszpasterze Ukraińców spotykał ich jednolity los? Mówiąc najkrócej, byli uważani za podejrzanych? Czy to jest tak, że zakładano, że religia może odegrać też rolę pozytywną, jakby to powiedzieć, w próbach jakiegoś zapanowania nad tą ukraińską społecznością?
Znaczy, to się wiąże z różnymi innymi ograniczeniami, które dotknęły ludność ukraińską już po osiedleniu. Ponieważ na nowym miejscu osiedlenia nie odnowiono ani szkolnictwa ukraińskiego, ani żadnego życia kulturalnego. W przypadku prawosławnych duchownych pozwolono na utworzenie kilkunastu parafii prawosławnych na ziemiach zachodnich i północnych w 1948 roku, aczkolwiek duchownych poddano oczywiście pod ścisły nadzór aparatu bezpieczeństwa publicznego.
Natomiast... Oni także mieli jakiś wątek związany z, nie wiem, księża patrioci? Była jakaś grupa kolaborująca wyraźnie z PRL-em?
W przypadku kościoła prawosławnego, kościół prawosławny zawsze ma jakoś takie relacje jego z władzą, są zawsze inne, inaczej się układały w każdym kraju niż w przypadku na przykład duchownych katolickich. Natomiast pamiętajmy o tym, że w 1948 roku też kościół prawosławny w cudzysłowie został w Polsce spacyfikowany. Metropolita Dionizy został odsunięty do władzy, natomiast na czele kościoła stanął metropolita Makary, przysłany ze Związku Sowieckiego. Ale to jest w przypadku prawosławnych. Natomiast w przypadku duchownych grekokatolickich po pseudosoborze we Lwowie w 1946 roku właściwie kościół grekokatolicki w Związku Sowieckim został zabroniony i zszedł do podziemia. I to był taki czytelny sygnał, żeby to samo zrobić w innych krajach. Postąpiono tak samo w Rumunii czy w Czechosłowacji. A w Polsce to jest specyficzny przypadek, bo w 1946 roku, kiedy trwały jeszcze te wysiedlenia na Ukrainę sowiecką, dwóch biskupów w Przemyślu grekokatolickich, którzy rezydowali, po prostu zapakowano na ciężarówkę i przewieziono na drugą stronę granicy. Uważając, że w ten sposób kwestia kościoła grekokatolickiego w Polsce została rozwiązana. Tych duchownych, około 100 ich było, którzy pozostali w Polsce po tych wysiedleniach, oni oczywiście zostali też wywiezieni i nie mogąc rozpocząć pracy w rodzimym rycie wśród, jako duchowni grekokatolicy, rozpoczęli posługę jako duchowni łacińscy w kościołach rzymskokatolickich.
A jaki był stosunek polskiego kościoła katolickiego do tego zjawiska, jakim jest pojawienie się właśnie tych grekokatolickich księży na północy i na zachodzie?
Po wywiezieniu biskupów kocyłowskiego i Łakoty, tak jak powiedziałem, stolica apostolska przekazała wszelkie uprawnienia, jeżeli chodzi o opiekę nad grekokatolikami, prymasowi Hlondowi. I później po śmierci prymasa Hlonda te uprawnienia przeszły na uprawnienia prymasa Wyszyńskiego i później Glempa. Natomiast jaki był stosunek? Stosunek był różnoraki. No, biskupi z reguły nadawali oczywiście parafie, może nawet nie parafie, tylko kierowali tych duszpasterzy do poszczególnych parafii, bo oni z reguły zostawali wikariuszami. Natomiast stosunek niższego duchowieństwa właściwie był różnoraki, ponieważ zależał od tego, jakie doświadczenie z Ukraińcami czy z grekokatolikami miała miejscowa ludność, miejscowy proboszcz rzymskokatolicki. Więc siłą rzeczy, że można powiedzieć, że były i takie parafie, gdzie ta współpraca układała się normalnie, bezproblemowo, a były też takie, gdzie pojawiały się różnego rodzaju
konflikty. No właśnie, no ale to w takim razie porozmawiajmy o tym losie Ukraińców na ziemiach północnych i zachodnich. No trafiali tam często na ludność, którą na przykład przesiedlono ze południowo-wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej, która miała często dobre, a często niestety złe wspomnienia z współżycia z Ukraińcami. Czy to się odnawiało na ziemiach północnych i zachodnich?
Znaczy, pamiętajmy o tym, że Ukraińcy zostali rozsiedleni, bo początkowo akcja Wisła miała objąć tylko województwa ówczesne olsztyńskie i szczecińskie. Tak jak mu powiedziałem, komuniści obliczali, że w Polsce jest około 20 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. W rzeczywistości akcja Wisła objęła 140 tysięcy osób, więc pojawił się ten problem rozsiedlenia, prawda, większego rozsiedlenia, więc ludność tą zaczęto później kierować na Dolny Śląsk, czy na przykład na Pomorze Gdańskie. W ten sposób Ukraińcy zostali rozmieszczeni wzdłuż całego takiego pasa, gdzieś tam zaczynając od okolic Ełku na Mazurach, później jadąc na zachód po Szczecin i poprzez ziemię lubuską na Dolny Śląsk. Jak układało się życie? No tak jak pan powiedział, to jest tam, gdzie były negatywne relacje wcześniejsze polsko-ukraińskie, siłą rzeczy te relacje układały się początkowo źle. Mało tego, początkowo władze też bardzo często ostrzegały miejscowych Polaków, że przywiozą tutaj morderców generała Świerczewskiego, więc były nawet specjalne takie akcje robione, że należy na nich uważać. A więc Ukraińcy znaleźli się nie tylko pod nadzorem milicji czy Urzędu Bezpieczeństwa, ale też swoich najbliższych sąsiadów, których uprzedzono, że to są jacyś przestępcy czy niebezpieczni ludzie. Stosunkowo lepiej układały się relacje na przykład z Polakami z Polski Centralnej, prawda, którzy nie mieli żadnych tradycji konfliktu polsko-ukraińskiego. A wydaje się, że najlepiej, tak to wynika z niektórych gdzieś tam relacji, układały się relacje z Ukraińców z innymi grupami podejrzliwie traktowanymi przez władze. Czyli na przykład, nie wiem, z Mazurami, czy z Kaszubami chociażby, jeżeli już jesteśmy przy tym wątku, gdzie łączyła ich, można powiedzieć, pewna wspólnota losów.
Wróćmy w takim razie jeszcze do tego wątku, no, jakby to ładnie powiedzieć, odnalezienia się, bo przypomnijmy, że mimo tego, że na tym poziomie podstawowym mówiono, uważajcie, w waszej wsi osiedliliśmy Ukraińca, to w skali kraju o kwestii ukraińskiej zapada milczenie. Pojawiają się oczywiście propagandowe rzeczy, które pokazują Ukraińców w złym świetle. Tu przypomnijmy o całej popkulturze budowanej nie tylko w latach 50., ale tak naprawdę aż po wczesne lata 70. No, z Ogniemistrzem Kaleniem na czele i z kilkoma jeszcze takimi superprodukcjami, na przykład filmowymi czasów PRL-u. Ale równocześnie w takim życiu społecznym doraźnym ta kwestia ukraińska przestaje istnieć, tak jakby Ukraińców w Polsce w ogóle nie było.
Nie, mówi się oczywiście, funkcjonuje tylko Ukraina sowiecka, prawda, jeżeli gdzieś, no taki by tutaj można przypomnieć rok 54, czyli uroczyście obchodzone na Ukrainie sowieckiej, rocznica Unii Prejasławskiej, prawda, czyli i zresztą w Polsce też na ten temat zwracano uwagę. Natomiast o polskich Ukraińcach w cudzysłowie oczywiście zapada milczenie. W 57 roku na łamach jednej z gazet właśnie pojawia się taki głośny artykuł, który przywraca jakby tę kwestię, zatytułowany 10 lat nieistnienia. Bo rzeczywiście po akcji Wisła Ukraińcy w Polsce de facto nie istnieją. Mało tego, nie istnieje też sam termin Ukrainiec. ponieważ no, ci ludzie przesiedleni no, musieli gdzieś tam funkcjonować, prawda, w urzędach, załatwiać różne sprawy. Wobec nich w dokumentach używano właśnie nie określenia Ukrainiec, Ukrainka, narodowość ukraińska, tylko osadnik z akcji W. Więc jakby samo słowo Ukrainiec stało się synonimem, negatywnym synonimem takim bandyty, bandyty, przestępcy. I sytuacja zmienia się dopiero właśnie w 1956 roku, kiedy na fali tych przemian politycznych, które wówczas zachodzą w Polsce, władze oficjalnie przyznają, że istnieje kwestia ukraińska. Chociaż może kiedy powstaje wówczas Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. To jest oczywiście proces. Proces, do którego się dochodzi, który rozpoczął się gdzieś mniej więcej w 1951 roku. Ponieważ w 1951 roku Aleksander Zawadzki stanął na czele takiej komisji, która miała badać właśnie kwestię ukraińską w Polsce. Jak wyglądają losy tych Ukraińców, którzy zostali wysiedleni. I konstatacja tej komisji była taka, że Ukraińcy wbrew oczekiwaniom stworzyli coś na kształt wewnętrznego własnego getta, prawda? Czyli zamknęli się we własnej społeczności, nie używają własnego języka na zewnątrz, utrzymują kontakty wewnątrz własnej grupy narodowościowej, pielęgnują własną kulturę. W tym dokumencie nawet jest mowa coś takiego, że istnieje skryte ukraińskie podziemie. Kulturalne oczywiście, niezbrojne. I pojawia się wtedy taki pomysł, żeby, jeżeli to już ci Ukraińcy mimo wszystko funkcjonują i pielęgnują tą własną kulturę, to żeby ona była no, taka przynajmniej socjalistyczna w treści. I w 1952 roku jest zgoda na utworzenie szkolnictwa ukraińskiego, natomiast w 1956 roku właśnie powstaje Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. I żeby tak trochę nawiązać do tego jeszcze akcji Wisła, w 1956 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się taka narada, gdzie właśnie dyskutowano nad kwestią ukraińską w Polsce i między innymi właśnie na temat akcji Wisła. Brali, co ciekawe, brali w niej udział też brało w niej udział kilku oficerów, którzy byli uczestnikami akcji Wisła. I konstatacja z tej narady, wniosek był dosyć prosty, że akcja Wisła była błędem, aczkolwiek mimo wszystko ten stan, który istnieje dzisiaj, należy nadal utrzymać.
Czy dopuszczano możliwość powrotu Ukraińców do swoich ojcowizn właśnie w południowo-wschodniej Polsce? Jak wyglądały zakazy pod tym względem?
Jeżeli chodzi o rok 47 i kilka następnych, to oczywiście nie. Wszyscy, którzy powrócili, którzy zostali gdzieś tam zatrzymani, z reguły byli kierowani właśnie do obozu w Jaworznie. Natomiast po 56 roku zdarzały się, może inaczej, nie zorganizowano żadnej takiej akcji powrotowej. Zdarzały się powroty indywidualne, ale były one po prostu utrudniane przez władze. Czyli
choć pamiętajmy, że jeszcze przez długi czas są tym obszarem, gdzie widać skutki akcji Wisła. No, ma to też ten aspekt romantyczny. Pojawia się takie polskie dzikie pola, ale tak naprawdę, jak popatrzeć na to z punktu widzenia gospodarczego i takiego cywilizacyjnego, no to ta wyrwa w postaci wysiedlenia dużej części ludności i nigdy właściwie pełnego zasiedlenia tych obszarów jest potem bardzo wyraźnie widoczne.
Wyraźnie. I to nie chodzi tylko o kwestie gospodarcze, ale też na przykład kulturowe. Jest to tak jak tak rzeczywiście te dzikie pola w Bieszczadzkie, Bieszczady stają się takimi dzikimi polami. Te powroty, które gdzieś tam indywidualnie są uskuteczniane, są one utrudniane przez władze, a więc się meldunki, prawda, już nie mówiąc o tym, że nie ma możliwości zwrotu powrotu na dawne gospodarstwo, które gdzieś tam zostało przejęte albo przez państwo, albo przez nowych osadników. Więc te osoby, które zdecydowały się na powrót właśnie gdzieś tam w drugiej połowie lat 50. czy w latach 60. No, wykazywały się olbrzymią determinacją i z reguły kończyło się to tym, że musiały po prostu kupić jakieś właśnie wolne gospodarstwo od kogoś i w ten sposób ewentualnie udało im się powrócić.
Ja mówiłem o tej popkulturze, która zresztą budowała ten wizerunek Ukraińca w latach także właśnie 60. i 70. Właściwie odnoszę wrażenie, że na długie dziesięciolecia ukształtowała obraz tego Ukraińca, który jest tym upowcem, który morduje polskiego żołnierza.
No tak, i sytuacja tak naprawdę się zmieniła dopiero gdzieś tam w latach 80. na fali Solidarności, a do tej pory tak naprawdę obraz Ukraińca był właśnie kształtowany, czy to właśnie przez powieść Łuny w Bieszczadach, czy to przez ten film, o którym pan wspomniał, nakręcony na podstawie tej powieści. czy też całą serię tomików Żółtego Tygrysa, która też kształtowała ten właśnie mit wrogiego Ukraińca, upowca, który tylko właśnie morduje żołnierzy Wojska Polskiego.
No i tak naprawdę do dzisiejszego dnia, zresztą patrząc chociażby na doniesienia dzisiejszych mediów mówiących o różnych emocjach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, to tak naprawdę bardzo trudno nam dzisiaj wciąż jeszcze budować wzajemne zaufanie w różnych wątkach i to nie tylko pomiędzy Polską a Ukrainą, ale także właśnie pomiędzy Polakami i Ukraińcami, niezależnie od tego, jak nasze losy się po II wojnie światowej toczyły.
No niestety ta kwestia relacji polsko-ukraińskich, no dalej jest gdzieś tam, jest niestety wykorzystywana trochę politycznie. Mam wrażenie, że nawet są w pewien sposób środowiska i to jest pewien paradoks historii, że o ile komuniści w czasach PRL-u próbowali legitymizować się, odwołując się do kwestii narodowych, czy nacjonalistycznych, czy patriotycznych, tak w tej chwili niektóre środowiska narodowe, czy tak siebie określające, jakby próbują legitymizować się poprzez afirmowanie decyzji komunistów, chociażby właśnie akcji Wisła.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego i z gdańskiego IPN-u był moim gościem. Rozmawialiśmy o akcji Wisła z 1947 roku. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji.
Dziękuję bardzo.